The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dziś mamy wtorek, 28 listopada. Jest to 332 dzień bieżącego roku. Słońce w znaku Strzelca wzeszło o godzinie 7, zajdzie o 16:37, a więc dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 36 minut. Na antenie polski program radiowy nadawany ze stacji WWGB na falach 860 podziałki AM, a przed mikrofonem Barbara Ilnicka. Dziś imieniny obchodzą Zdzisław i Lesław. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów płyną najpiękniejsze życzenia. A dzień mamy dość ciepły, 60 stopni dzisiaj, 60 stopni jutro, ale pomału czeka nas ochłodzenie. No ale przecież nie można na pogodę narzekać, mamy koniec listopada. I z małego poradnika życia płynie następująca mądrość. Nie trać czasu na kontakty z chamami.
Kiedy będę mieć forsy jak lodu, kiedy poznam rozkosze zamęścia, czy przybędzie mi trochę rozumu, trochę szczęścia. Gdy się wdrapię na szczyt tego świata, poznam jego i czary, i mary. Czy przybędzie mi trochę nadziei, trochę wiary? A tymczasem leżę pod gruszą na dowolnie wybranym boku i mam to, co na świecie najświętsze, święty spokój. A tymczasem leżę pod gruszą, a świat obok płynie leniwie i niczego więcej nie pragnę, wręcz przeciwnie. Gdy zasłużę na zbrodnię i karę, kiedy wygram, co jest do wygrania, czy się będą mi starzy znajomi jeszcze kłaniać? A gdy udam się w podróż do nieba, gdy mnie złożą w ostatnie pudełko, czy przypomni się kamyk zielony, stare szkiełko? A tymczasem leżę pod gruszą na dowolnie wybranym boku i mam to, co na świecie najświętsze, święty spokój. A tymczasem leżę pod gruszą, a świat obok płynie leniwie i niczego więcej nie pragnę, wręcz przeciwnie. Warada, adara, dadaj. Haradaj, haradaj.
Szybko rozpoznawalny głos Maryli Rodowicz i Leżę pod gruszą. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 3 zł 54 groszy, a ropa 63 dolary i 7 centów, złoto 1295 dolarów i 10 centów. A teraz nasze kalendarium. Rok 1520. Ferdynand Magellan, portugalski żeglarz w służbie hiszpańskiej, przepłynął bezimienną wówczas cieśninę między Ameryką Południową a Ziemią Ognistą, później nazwaną na cześć jego imienia cieśniną Magellana. Rok 1561. Została zawarta unia między Polską a Inflantami. Na jej mocy Kurlandia stała się lennem Polski. Część Inflant na lewym brzegu Dźwiny została włączona do Polski i Litwy oraz nastąpiła sekularyzacja zakonu kawalerów mieczowych. W roku 1580 angielski żeglarz Francis Drake powrócił do Londynu ze swojej pierwszej podróży dookoła świata. Była to pierwsza po wyprawie Magellana podróż dookoła świata w kierunku zachodnim. W 1581 roku Drake otrzymał za nią szlachectwo. Jest uważany za twórcę brytyjskiej tradycji morskiej. Jego imieniem nazwano najszerszą na kuli ziemskiej cieśninę łączącą Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym. Rok 1627. Rozegrała się największa bitwa morska w historii Polski. Flota polska pod dowództwem admirała Arenda Dickmana rozgromiła flotę szwedzką w bitwie w Zatoce Gdańskiej pod Oliwą. Szwedzi zostali zmuszeni do wycofania się z Zatoki Gdańskiej, co oznaczało odblokowanie portu od strony morza. Rok 1907. Zmarł Stanisław Wyspiański, z najwybitniejszych i najoryginalniejszych artystów okresu Młodej Polski. Był dramaturgiem, poetą, malarzem, grafikiem, architektem i projektantem mebli. Rok 1918. Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji w wyborach do Sejmu. Kobiety w Polsce otrzymały bierne i czynne prawo głosu zagwarantowane w dekrecie. Rok 1919. Nancy Astor jako pierwsza kobieta została wybrana do brytyjskiego parlamentu. W skład Izby Gmin weszła z ramienia partii konserwatywnej. Rok 1922. Odbyło się pierwsze po 123 latach niewoli posiedzenie Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej. Rok 1925. W Nashville w Tennessee nastąpiło otwarcie Grand Ole Opry, przybytku muzyki country. Rok 1943. W Teheranie rozpoczęła się konferencja z udziałem Winstona Churchilla, Franklina Roosevelta i Józefa Stalina, którą zakończono 1 grudnia tego samego roku wstępnym uzgodnieniem granic Polski. Podczas konferencji dokonano podziału przyszłej Europy na strefy wpływów aliantów zachodnich i ZSRR. Rok 1948. Urodziła się Agnieszka Holland, scenarzystka i reżyserka filmowa, reprezentująca polską szkołę, tak zwaną kina moralnego niepokoju. Do najważniejszych jej dzieł należą Zabić księdza, Europa, Europa, Tajemniczy ogród, Trzeci cud i wiele innych. Rok 1948. W sprzedaży pojawiły się pierwsze aparaty typu Polaroid. Rok 1954. Zmarł Enrico Fermi, włoski fizyk, teoretyk, jeden z twórców podstaw energii jądrowej, twórca pierwszego reaktora atomowego oraz współtwórca pierwszej amerykańskiej bomby atomowej. Laureat Nagrody Nobla w 1938 roku. Rok 1958. Papież Jan XXIII przekazał na ręce prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego dla Jasnej Góry neogotycką monstrancję z dedykacją sanktuarium częstochowskiej Bogu Rodzicy Dziewicy w dowód wiecznej miłości względem Polski zawsze wiernej. Rok 1969. We Włoszech zmieniono prawo pozwalające po raz pierwszy w historii tego kraju wziąć rozwód parze małżeńskiej. Tyle dat z kalendarza historii.
Zapraszamy do reklamy.
Szukasz polskiego adwokata? Zadzwoń 877-ADWOKAT. To 877-239-6528. Nie musisz się już decydować na mało efektywnego, lokalnego prawnika. Nazywam się Dominik Rostocki. Walcząc po stronie Polaków już 10 lat, jestem oceniany jako jeden z najlepszych młodych adwokatów w kraju. Jeżeli miałeś wypadek, nie czekaj. Zadzwoń teraz. 877-ADWOKAT lub 877-239-6528. W sprawach wypadkowych, jak nie wygramy, nic nie płacisz. Pamiętaj, jak sprawa musi być wygrana, 877-ADWOKAT to 877-239-6528.
Salon i Spa BOW serdecznie zaprasza. Właścicielkami są panie z dawnego Basia Salon, panie Iwona i Basia Kamińskie. Zapraszają Państwa do korzystania z bogatej oferty usług kosmetycznych i fryzjerskich. W ich salonie możecie się zrelaksować i zapomnieć o troskach dnia codziennego, oddając się w ręce specjalistów. Już po pierwszym zabiegu poczujecie ogromną ulgę dla zmęczonego ciała, a po wizycie będziecie wyglądać pięknie i będziecie całkowicie zrelaksowani. By umówić wizytę do BOW Spa, trzeba dzwonić pod numer 215-639-5820. Raz jeszcze numer telefonu 215-639-5820. Adres 1001 Bristol Pike w Ben Salem.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Zatrzymany na Białorusi ukraiński dziennikarz Paweł Szarojko został oficjalnie oskarżony o szpiegostwo. Białoruskie media informują, że grozi mu od 7 do 15 lat więzienia. Z Mińska Włodzimierz Pac.
Korespondenta ukraińskiego radia zatrzymano 25 października. Białoruskie KGB twierdzi, że Szarojko stworzył siatkę szpiegowską. W należących do niego komputerach i dyskach miało się znajdować 16 pseudonimów białoruskich informatorów, którzy mieli przekazywać informacje ukraińskim służbom. Razem z Ukraińcem zatrzymano obywatela Białorusi. Na razie nie wiadomo, czy on również został oficjalnie oskarżony. Strona ukraińska zaprzecza, by dziennikarz był szpiegiem. W ubiegły piątek prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka poinformował, że o sprawie dziennikarza oskarżonego o szpiegostwo rozmawiał z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. Politycy spotkali się na początku listopada w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk.
Atlas kotów czytany w Sejmie przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego został wylicytowany za 25 tysięcy złotych. Książka trafiła na aukcję charytatywną na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Kwotę ogłoszono w czasie koncertu Granie na Szczekanie w Krakowskiej Filharmonii. To impreza, z której dochód przeznaczany jest na pomoc zwierzętom. Atlas kotów Jarosław Kaczyński czytał podczas posiedzenia Sejmu w miniony piątek. To nie umknęło uwadze innych posłów oraz mediów, także zagranicznych.
Posłowie mają zająć się prezydenckimi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Od chwili rozpoczęcia obrad posłowie opozycji zgłosili kilkanaście wniosków formalnych, m.in. o przerwę w obradach i ich odroczenie. Przedstawiciele opozycji argumentowali m.in., że najpierw Sejm powinien rozpatrzyć prezydenckie weto do poprzednich projektów ustaw. Padł także argument, że wniesione poprawki wymagają ponownego zaopiniowania. A zgłoszone dotąd wnioski opozycji zostały odrzucone. Przez pierwszą godzinę posłowie mieli też problemy z maszynami do głosowania. Ostatecznie po części głosowań ręcznie liczono głosy. Przed obradami natomiast posłowie otrzymali druk z poprawkami zgłoszonymi do prezydenckiego projektu, a przewidują one m.in. głosowanie bezwzględną większością na wspólną listę 15 kandydatów do KRS w przypadku, gdy nie uda się wybrać ich większością 3/5 głosów. Na tej liście mieliby znaleźć się kandydaci każdego klubu. Inna poprawka zakłada, że każdy klub będzie mógł wskazać maksymalnie 9 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Kolejna wprowadza możliwość zgłaszania kandydatów przez przedstawicieli innych zawodów prawniczych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Sejmie od godziny trwa też pierwsze robocze posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej, która zajmie się zmianami w prawie wyborczym. Będzie procedować dwa projekty autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz 15, skierowane do niej przez posłów po pierwszym czytaniu w Sejmie. Sylwia Białek jest na miejscu. Powiedz, co wydarzyło się w pierwszej godzinie prac komisji.
W czasie prac komisji złożono kilka wniosków formalnych. Platforma Obywatelska, Nowoczesna i klub Kukiz 15 domagają się zorganizowania wysłuchania publicznego w sprawie dwóch dyskutowanych projektów, a także odroczenia prac komisji. Platforma Obywatelska domaga się dostarczenia opinii konstytucjonalistów, a klub Kukiz 15 opinii organizacji samorządowych. Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o odrzucenie tych wniosków, bo jak tłumaczył, wysłuchanie publiczne nie jest konieczne. Podkreślał, że projekt krąży w przestrzeni publicznej, a o ewentualnej reformie ordynacji dyskutuje się permanentnie. W tym momencie wniosek o odrzucenie projektu PiS-u w pierwszym czytaniu złożył poseł Waldy Dzikowski z Platformy Obywatelskiej. Wniosek ten poparł Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Trwa dyskusja. Przedstawiciele opozycji zarzucają politykom Prawa i Sprawiedliwości, że wywracają obecny system wyborczy do góry nogami i że chcą podporządkować sobie ordynację wyborczą i PKW. Tymczasem PiS o działaniach opozycji mówi krótko. To działania polityczne, które mają na celu grę na czas.
Dziękuję bardzo, mówiła Sylwia Białek. Ponad 57 milionów złotych przeznaczy rząd w przyszłym roku na wsparcie seniorów. Z programu Opieka 75+ może skorzystać 13,5 tysiąca starszych osób, poinformowała dziś Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Program jest adresowany do samotnych osób, które ukończyły 75 rok życia, mieszkają w miejscowościach do 20 tysięcy.
Wiceminister Elżbieta Bojanowska powiedziała natomiast, że program Opieka 75+ rozpoczyna się już dziś.
Rusza, bym powiedziała, nabór zarówno wniosków do programu Opieka 75+. Zbieramy zapotrzebowanie samorządów gminnych na tego rodzaju wsparcie.
Resort rozpoczyna także program Senior Plus w przyszłym roku. Na budowę placówek dziennego pobytu i klubów dla osób starszych zostanie przeznaczonych 80 milionów złotych. Sąd apelacyjny w Kopenhadze skazał 17-letnią Dunkę na karę 8 lat więzienia. Dziewczyna jest winna planowania zamachów terrorystycznych.
Nastolatka została wcześniej skazana przez sąd pierwszej instancji na 6 lat pozbawienia wolności. Prokuratura natomiast żądała kary dożywotniego więzienia. Młoda Dunka planowała przeprowadzenie ataków terrorystycznych w wieku zaledwie 15 lat. Na jej celowniku znalazła się szkoła, do której uczęszczała, a także żydowska szkoła w Kopenhadze. Do radykalizacji dziewczynki miało dojść podczas wakacji w Turcji. Po powrocie do Danii przeszła na islam. Policjanci w domu nastolatki znaleźli materiały oraz elementy służące do przygotowania ładunków wybuchowych. Jednym z dowodów w sprawie była zabezpieczona przez śledczych korespondencja Dunki na portalach społecznościowych z osobami, które jej zdaniem miały kontakt z tak zwanym państwem islamskim. W trakcie procesu skazana nie przyznała się do winy. Twierdziła, że nie planowała tych ataków na poważnie, a szukała jedynie popularności wśród szkolnych koleżanek i kolegów. Przemysław Gołyński, Polskie Radio.
Trwa posiedzenie komisji weryfikacyjnej badającej warszawską reprywatyzację. Dziś zajmuje się ona zwrotem kamienicy przy ulicy Szregera 72 na Bielanach. Na miejscu jest Jolanta Turkowska. Powiedz, Jolu, kto zeznaje i o czym dziś mówi?
Jako pierwszy zeznania składa Zbigniew Dubiel, były burmistrz dzielnicy Bielany w latach 2006-2010. Po zakończeniu pracy w samorządzie zajmował się zarządzaniem nieruchomościami w spółce Posesor. Ta zarządzała m.in. kamienicą przy Szregera 72. Przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki pytał m.in., czy świadek pamięta zgłoszenia mieszkańców kamienicy o wątpliwościach dotyczących tej reprywatyzacji. Zbigniew Dubiel odpowiedział, że sprawą się nie zajmował.
My tej kwestii nie rozpatrywaliśmy. Jeszcze raz mówię, że dzielnica nie uczestniczyła w procesie decyzyjnym. Decyzja zapadała w Urzędzie Miasta, a my tylko na podstawie zarządzenia czy zaświadczenia mieliśmy dokonać przekazania. A właściwie miał tego dokonać ZGN i przekazał i tak to się stało. Natomiast wszystkich, którzy mieli uwagi, no, musiałem odsyłać do organu decyzyjnego.
Świadek dodał też, że nie potrafi dziś ocenić, czy ówczesna decyzja była słuszna. Dodał, że nie interesował się reprywatyzacją w stolicy, kiedy był radnym miasta w latach 2010-2014.
Jolanta Turkowska, dziękuję za relację. Zarzuty korupcyjne dla 10 byłych dyrektorów sądów zatrzymanych wczoraj przez CBA. Sędziowie odpowiedzą za przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian m.in. za przychylność w kwestiach dotyczących zlecania usług podmiotom współpracującym z Sądem Apelacyjnym w Krakowie. Prokuratura Krajowa wyjaśnia, że podejrzani przyjęli pieniądze na podstawie fikcyjnych umów lub takich, które obejmowały zakres prac wykonanych w ramach obowiązków służbowych. Wśród 10 zatrzymanych wczoraj sędziów 7 to obecni, a 3 byli dyrektorzy sądów. Pieniądze przyjęte przez podejrzanych to kwoty od 4000 do prawie ćwierć miliona złotych. Największe sumy przyjęli Jacek G., pełniący funkcję dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie, oraz Edward K., były dyrektor sądu w Kielcach. Wobec 4 podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Co do pozostałych, nie ma jeszcze decyzji. W Parlamencie Europejskim dziś pierwsza dyskusja o proponowanych zmianach w dyrektywie gazowej, która ma zatrzymać budowę drugiej magistrali gazociągu północnego. Nowelizacją zajmą się europosłowie z Parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań i Energii, Beata Płomecka.
Zmiany w dyrektywie zaproponowała Komisja Europejska. Chodzi o doprecyzowanie unijnych przepisów, by obejmowały one wszystkie gazociągi, także te importowe, łącznie z drogomorską. Gdyby Nord Stream 2 został w całości objęty unijnym prawem, wtedy realizacja tej inwestycji stałaby się nieopłacalna. Komisja Europejska, proponując nowelizację przepisów, zaapelowała o priorytetowe potraktowanie sprawy. Na ten apel odpowiedział już sprawozdawca z ramienia Europarlamentu, szef Komisji Przemysłu, Badań i Energii, Jerzy Buzek.
W Parlamencie Europejskim możemy znowelizować to prawo w ciągu paru miesięcy, a więc błyskawicznie.
Gorzej wygląda sytuacja wśród unijnych państw, które są w tej sprawie podzielone.
Przypomnijmy, gazociąg północny jest poprowadzony po dnie Bałtyku i łączy Rosję z Niemcami.
Wiadomości prezentowali Piotr Paszkowski i Izabela Kuczyńska. Polska ambasada reaguje na historyczną manipulację zawartą w artykule. Jak dowiedziała się informacyjna agencja prasowa, polska ambasada w Oslo zażądała sprostowania od norweskiego nadawcy publicznego NRK. Chodzi mianowicie o artykuł poświęcony 75. rocznicy deportacji do niemieckich obozów koncentracyjnych ponad 700 norweskich Żydów. Autor tej publikacji pisze m.in. o tym, że Żydów z Norwegii wysłano do Polski na pewną śmierć i że obóz Auschwitz w 1942 roku znajdował się w granicach państwa polskiego. W artykule zamieszczono również wypowiedź dziennikarki, która w 2014 roku wydała książkę opisującą współpracę norweskiej policji przy deportacji Żydów z Oslo. Pytana przez autorów publikacji, co zrobić, by wydarzenia sprzed 75 lat nie zostały zapomniane, odpowiada: to jest ciągła walka. W Polsce widzimy dziś ekstremalny przykład na to, że patriotyczna narracja historyczna wybiela swoich zbrodniarzy, by nadać im zupełnie inny wymiar, powiedziała. Mam nadzieję, że Jarosław Kaczyński nie zostanie premierem. To byłby ogromny błąd, stwierdza w rozmowie z Super Expressem były premier Jan Olszewski. Zapowiadana od miesięcy rekonstrukcja rządu zbliża się wielkimi krokami. Wśród ministrów, którzy mogą stracić swoje stanowiska, nieoficjalnie wymienia się szefa MSZ-u Witolda Waszczykowskiego i ministra cyfryzacji Annę Strężyjską. Czy prezes PiS Jarosław Kaczyński zastąpi Beatę Szydło na stanowisku premiera? Mam nadzieję, że Jarosław Kaczyński nie będzie premierem. To byłby błąd. To byłby ruch mało zrozumiały dla opinii publicznej i sukces opozycji. To byłoby wrażenie rozpadu, wrażenie, że coś się złego dzieje w obozie Zjednoczonej Prawicy w samym PiS-ie, komentuje Jan Olszewski. Były premier i twórca ruchu Odnowy Polski odniósł się też do konfliktu prezydenta Andrzeja Dudy z szefem MON-u Antonim Macierewiczem. Źle się stało, że te relacje między nimi przybrały takie formy. To jest koszt władzy. Smutna była ta wypowiedź Andrzeja Dudy o ubeckich metodach. Niektórzy nie mają pojęcia, o czym mówią. Prezydent powinien przeprosić Macierewicza. To jest niezbędne do ułożenia relacji na nowo, między innymi, powiedział. Jan Olszewski. Ważna jest odbudowa armii. Macierewicz ma różne słabości, wady, ale on jest człowiekiem do zadań niemożliwych i musi zostać w rządzie. Jeśli Macierewicza dosięgnie dymisja, to będzie początek rozpadu obozu Zjednoczonej Prawicy, przewiduje na koniec Jan Olszewski. Cyber Monday, czyli dzień internetowego szaleństwa zakupów po święcie dziękczynienia, był w Stanach Zjednoczonych rekordowy, ogłosiła Adobe Systems. Amerykanie wydali na zakupy w sieci 6,5 miliarda dolarów, oszacowała spółka. To jest o 16,8% więcej niż rok wcześniej. W pieniądzach to miliard więcej niż tego samego dnia 2016 roku. Adobe szacuje, że rozpoczęty świętem dziękczynienia sezon świątecznych zakupów przyniósł już ponad 50 miliardów sprzedaży w internecie. Analitycy szacują, że w tym roku po raz pierwszy przekroczona zostanie kwota 100 miliardów dolarów sprzedaży w internecie. Donald Trump zapłacił 1 375 000 dolarów w ramach ugody w związku ze zbiorowym pozwem wniesionym przez nielegalnych polskich pracowników, informuje The New York Times. Chodzi o sprawę z roku 1998, której dokumenty jednak dopiero teraz ujrzało światło dzienne. Zdaniem sędziego, który zdecydował o ich ujawnieniu, opinia publiczna ma prawo znać sprawę dotyczącą obecnie już prezydenta Stanów Zjednoczonych. Robotnicy, którzy pracowali w 1980 roku przy rozbiórce budynku Bonnevet Taylor i porządkowaniu terenu pod budowę Trump Towers, zarabiali 4 dolary na godzinę, pracując po 12 godzin dziennie bez zapewnionej odzieży ochronnej. Ugoda została zawarta po 15 latach procesu. 500 000 dolarów zapłaconej przez Trumpa kwoty zostało przekazanych na Związkowy Fundusz Pomocy. A dziś, drodzy Państwo, o tym, co robić z kapustą kiszoną, która jest źródłem wszystkich dobroci, szczególnie w okresie zimy, a również o tym, ile powinniśmy jeść jarzyn, a ile reszta procentowo na talerzu może być inna. Ten fragment prowadzi Katarzyna Pruchnicka.
No dzisiaj będzie smacznie, ale będzie przede wszystkim zdrowo. Dziś będzie o zdrowiu na talerzu. I zacznę od razu, bez zbędnych wstępów. Beata Sokołowska, propagatorka zdrowego jedzenia, autorka wielu niezwykle ciekawych książek o między innymi alkalicznym odżywianiu, ma taki sposób na zdrowie na talerzu.
Nasze talerze 2/3 do 3/4 wypełnijmy warzywami. Niech to będą warzywa gotowane, brokuł, pieczone, kalafior, fasolka i tak dalej. I warzywa w postaci surowej, z zieleniny załóżmy, z różnego rodzaju sałat, z roszponki, z rukoli. A pozostałą część talerza wypełnijmy pozostałymi pokarmami, czyli na przykład białkiem zwierzęcym. Uzupełnijmy o zboża. Taka najprostsza zasada. Wtedy na pewno posiłek będzie miał działanie zasadotwórcze, na pewno będzie bardzo zdrowy, na pewno zabezpieczy nas przed niedoborami. Im więcej jest tych porcji warzyw, tym my jesteśmy bardziej zabezpieczeni przed chorobami. Każdy posiłek główny komponując w 2/3 talerz wypełniając warzywami, to będzie właśnie 10 porcji warzyw dziennie. Bo co to jest porcja? No porcja to jest na przykład łyżka kapusty kiszonej, albo jedno średnie jabłko lub nieduża filiżanka owoców drobnych. No to jest porcja.
I niby to wszystko wiemy, że warzywa powinniśmy jeść, ale myślę, że ta prosta zasada, 2/3, może nam to wszystko uregulować i pomóc, żeby pamiętać. A Beata Sokołowska wspomniała przed chwilą o łyżce kapusty kiszonej. No a jak już jesteśmy przy kapuście kiszonej, to teraz jest ona dla nas zbawienna i to też pewnie Państwo wiedzą. I na talerzu jest ona dla nas niezbędna. Proszę o niej pamiętać. I teraz uwaga, najlepsza kapusta kiszona, niestety, jest taka ukiszona samodzielnie. Bo ta sklepowa bywa zakwaszana octem, a to już nie jest to samo, a ja jestem na ocet w kapuście kiszonej wyczulona, ponieważ pamiętam doskonale smak kapusty kiszonej, ukiszonej samodzielnie przez babcię. No i teraz, jeśli będę niesprawiedliwa, to z góry przepraszam, ale uważam, że dodawanie octu do kapusty to zwykłe oszustwo. Także ja w tym roku kiszę kapustę sama, a jest to niezwykle proste. Musimy ją poszatkować dość cienko. Jeżeli nie mamy szatkownicy do kapusty, to może to być kłopotliwe, ale jak się postaramy, to główkę kapusty naprawdę w pół godziny można cienko poszatkować. Przesypujemy ją solą i ugniatamy. I to ugniatanie jest bardzo, bardzo ważne. Trzeba ją ugniatać, wyciskać. Tak bardzo mocno, naprawdę kilka minut, do momentu, aż puści sok. Bo ten sok jest bardzo ważny. I następnie taką ugniecioną, posoloną kapustę przekładamy, no najlepiej do kamionki albo do szklanego naczynia. Dociskamy talerzykiem. Na talerzyku stawiamy najlepiej kamień, żeby już tak było tradycyjnie. Musi to być coś ciężkiego. Może to być na przykład słoik z wodą. Chodzi o to, żeby ten sok, który wspominałam, że jest taki ważny, żeby on wypłynął na wierzch i przykrył całą tą poszatkowaną kapustę. Czekamy 4-5 dni i pyszna, zdrowa kapusta, najlepsza na jesień i zimę, najlepsze źródło witaminy C, jest gotowa. No ale znam takich, którzy nie lubią kapusty kiszonej. No to dla tych wszystkich włoski pomysł na zdrowie ma Marco Ghia.
I gorgonzola jeszcze, znasz gorgonzola, na pewno takie pleśniowe, takie, które wszyscy znają. Gorgonzola, o dziwo, jest dla mnie bardziej bliżej jogurta niż sera prawie, bo ilość laktobakcyli, które ma w środku, jest ogromna. Plus są tej pleszcze i on działa naprawdę jako probiotyk prawie. We Włoszech czasami lekarze ci mówią po kuracji antybiotykowej, żeby zjeść troszkę gorgonzoli, bo to jest naprawdę jest jakaś bomba fantastyczna do układ pokarmowy i po prostu jest super mega zdrowy taki ser.
Także kapusta kiszona, czy ta fantastyczna bomba dla układ pokarmowy, czyli gorgonzola, co kto lubi, ale w okresie jesienno-zimowym proszę szczególnie dbać o to, co na talerzach układamy. Dziś taki apel.
Apelowała Katarzyna Pruchnicka. Dziękujemy.
Dziękuję.
Zapraszamy do reklamy.
Washington Savings Bank, założony w roku 1903, ma ciągle doskonałą reputację, a przy tym jest to bank zaspokajający współczesne wymogi życia. Są ubezpieczeni federalnie i mają bardzo wysokie notowania wśród instytucji finansowych. Mają różnego rodzaju konta, Udzielają niskoprocentowanych pożyczek, na przykład na kupno nieruchomości, samochodu. Udzielają też pożyczek osobistych, tak zwane home equity loans. Pójdź i porozmawiaj z urzędnikami, a przekonasz się, że dopasują się do Twoich potrzeb finansowych. Obsługa banku jest dwujęzyczna. Biura dogodnie ulokowane w kilku punktach Filadelfii. Oddział Port Richmond, 2701 East Allegheny Avenue, jest czynny przez cały tydzień, włączając w to niedzielę od 10 do 1 po południu. Pozostałe biura: 8729 Frankfurt Avenue, 10663 Baselton Avenue i 2900 Camley Road. Telefon 215-427-3500. 215-427-3500. Washington Savings Bank to Twój bank. Mecenas Michael Steinman ma za sobą 35 lat praktyki adwokackiej w służbie Polonii. Pierwsza konsultacja za darmo. Jeśli chodzi o wypadki, rozliczenie tylko po wygraniu sprawy. W razie konieczności konsultacja w domu lub w szpitalu. Adwokat zajmuje się wszelkiego rodzaju wypadkami, roszczeniami z tytułu ubezpieczeń, odszkodowaniami pracowniczymi, wynajmu, handlu nieruchomościami, sprawami dotyczącymi obrażeń ciała itd. Co ważne, z adwokatem porozumiesz się bez tłumacza. Dzwoń pod numer 215-564-1866. Biuro w centrum miasta, skrzyżowanie ulic 17 i JFK Boulevard, a w dzielnicy Northeast 8510 Baselton Avenue. Pamiętaj telefony 215-564-1866 lub inny w weekendy i wieczorem 215-322-0235.
Żegnamy reklamy.
Polski Uniwersytet Ludowy zaprasza Państwa 3 grudnia po południu do Domu Polskiego, adres 9150 Academy Road w Filadelfii. Na kolejny odczyt. Tym razem prelegentem będzie dr Iwona Fijałkowska, a tematem funkcja krwi oraz niedomagania związane z zaburzeniem układu krążenia. Wszyscy Państwo jesteście zaproszeni. Myślę, że jest to temat, który interesuje bardzo wiele osób, a powinien interesować nas wszystkich. Nadchodząca niedziela, 3 grudnia. A teraz zaproszenie do wysłuchania kolejnego odcinka powieści Nielegalni Wincentego Sewerskiego. Czyta Krzysztof Gosztyła.
Konrad wrócił do mieszkania i podszedł do biurka, na którym wciąż leżała koperta. Usiadł i nagle dotarł do niego czytelny komunikat. No tak, sprawa chyba jest jasna. Misza, cały misza. Konrad był podniecony i czuł niepotrzebną w tej chwili satysfakcję. Popełniłeś błąd, misza, duży błąd. Zawiodła cię cierpliwość, tak bardzo chcesz wygrać? Pragniesz się odegrać za Kijów, piszesz do zobaczenia w Brześciu, tak? Chcesz mi powiedzieć, że nie wiesz, gdzie jest ukryte archiwum? Albo że nie jesteś tego pewny? Boisz się, że chcę zrobić numer i wpuścić cię w maliny? Masz rację. Masz rację, misza, tak właśnie chcę zrobić. Jeżeli myślisz, że wyprowadzisz mnie z równowagi i że to ja zrobię pierwszy błąd, to grubo się mylisz. Konrad uśmiechnął się do siebie i poczuł nagle ból w policzku. Ta. Zrobiłeś na mnie wrażenie tym listem. Masz jakieś problemy w pracy? Musisz to robić? Musisz pokazać się szefu? Przyjacielu, przecież ja już wiem od Anglików, że coś planujesz. Ja znam twojego agenta. Tego Ruperta. A plan twierdzy brzeskiej, który trzymasz w rękach, to jest mój produkt. Tego właśnie boisz się najbardziej, misza, czyż nie? Nie jesteś pewien tego Ruperta, słusznie. Słusznie, Miszenka, bo to chuj. Dlatego uruchomisz wszystkie swoje siły na Białorusi, by wywiązać się z tego zadania i wygrać. Tak? Ale nie możesz wystrzelić przedwcześnie, bo nie ufasz Białorusinom i boisz się, że pierwsi zdejmą archiwum. A to byłby wstyd w jasie, nie wie, co? Trzeba byłoby szukać nowej pracy gdzieś na mieście. Do końca życia by cię to gryzło. Dla prawdziwego oficera to nie porażka, to śmierć. A co dopiero dla Rosjanina? I dlatego będziesz czekał, aż przyjadę z moimi ludźmi wykopać to archiwum. Będziesz chciał mnie zdjąć razem z nim, ale wspaniałomyślnie nas puścisz, a archiwum zabierzesz. Tak planujesz? Na pewno tak planujesz. Źle zrobiłeś, wysyłając ten list. Bo ja zbyt dużo wiem, bym z jego powodu musiał zmienić swoje plany. Bo wiem więcej niż ty. I powiem ci, Misza, coś jeszcze. Potwierdziłeś, że mój plan jest dobry. Rób tak dalej. Nie należy zatrzymywać wroga, kiedy popełnia błędy, jak powiedział kiedyś Napoleon. Rób tak dalej. Miszo Popowski. Sara wstała w doskonałym nastroju, wypoczęta i zadowolona. Leżała przez chwilę i starała się odtworzyć sen. Śnił się jej Olek. Ale z każdą sekundą to miłe wrażenie rozpływało się, jak dym z papierosa. I nie mogła sobie przypomnieć, o co chodziło. Za oknem było szaro, padał deszcz. Lubiła taką pogodę, dobrze się czuła w czasie niżu, chociaż nigdy wcześniej nie przypuszczała, że jest meteopatą. Żałowała trochę, że musi iść do pracy. W taki dzień najbardziej lubiła siedzieć w domu, zrobić coś wokół siebie, poczytać książkę. Mimo to jednak musiała jechać do biura i jak najszybciej przekazać Konradowi, co ustaliła z Travisem w Mińsku. Pomysł Travisa i Krupy był naprawdę wyśmienity. Nie miała wątpliwości, że dobrze zrobiła, zlecając im wykonanie tego, co zaplanowali, bez czekania na decyzję Konrada. Była więcej niż pewna, że on ten plan zaakceptuje. A czas naglił. Zaczęła wykonywać poranne czynności zgodnie z ustalonym rytmem, aż do zamknięcia drzwi i postawienia sobie pytania, czy na pewno wszystko wyłączyłam? Schodząc po schodach, poczuła chwilowe rozczarowanie na myśl, że jej skrzynka e-mailowa wciąż była pusta. Wysiadła na stacji Centrum, skąd miała już parę minut do firmy. Lubiła jeździć metrem o tej porze roku, kiedy nawet rano były miejsca siedzące i mogła sobie cokolwiek poczytać. Zastanawiała się, co przydarzyło się wczoraj Konradowi, że był taki nieswój. Trochę ją to niepokoiło, bo przygotowania do akcji w Brześciu były już na ukończeniu, a tu jakiś drobiazg mógł wszystko zepsuć. A zaraz się okaże, dlaczego tak szybko zakończył rozmowę. Skonstatowała i przyspieszyła kroku. Zaraz, a może była u niego jakaś kobieta? Przeleciało jej przez myśl i ruszyła jeszcze szybciej. Weszła do swojego pokoju, Konrad już był. Widziała go przez szybę, jednak nie zwracał na nią uwagi. Zaniepokoiła się. Wyraźnie zaaferowany tłumaczył coś Emirkowi, dziwnie gestykulując. Po chwili Emirek wyszli z wyraźnie większym pośpiechem niż zwykle. Dopiero teraz Konrad spojrzał w jej kierunku i dał jej ręką znak, żeby przyszła. Od razu zauważyła intensywnie zaczerwieniony policzek i wylew w oku. Kto ci przyłożył? Zapytała na powitanie i obejrzała jego twarz. Zrozumiała, że z jego wczorajszymi przejściami nie miała nic wspólnego żadna kobieta i odczuła dziwną ulgę. Będzie ładny monokl. Jak ty pojedziesz na robotę? Cześć, Saro. Mogłabyś milej zacząć ten dzień, powiedział Konrad z pustym uśmiechem. Gdybym cię nie znała, pomyślałabym, że wczoraj naruszałeś swój centralny układ nerwowy. Daj spokój, nic nie piłem. Miałem spotkanie ze Szwedami w sprawie Jorgensena, a jak wiesz, to są abstynenci. Skłamał częściowo. Wiem, przerwała mu z niedowierzaniem. To kto zaczyna pierwszy? Przygody w Mińsku czy historia twojego oka? Konrad opowiedział szczegółowo o wydarzeniach poprzedniego wieczoru i o swoich podejrzeniach. Sara wyglądała na więcej niż zaskoczoną. Swój stan emocjonalny okazała jak zwykle w takich sytuacjach, gasząc nadpalonego papierosa. Podobnie jak Konrad, nie mogła uwierzyć, że Rosjanie zdecydowali się na taki ruch. Ewidentne złamanie zasad. Jednak wnioski, jakie z tego zdarzenia wyciągnął Konrad, zaskoczyły ją jeszcze bardziej. Pozornie prosta analiza faktów w zestawieniu z poszlakami i przeczuciem dała wyjątkowo przekonujące efekty. Trudno było nie zgodzić się z jego opisem i oceną tego, co zaszło. Na koniec swojego długiego wywodu Konrad, mimo groteskowo podbitego oka, tryskał już zaraźliwą radością i optymizmem. Więc wysłałem Emilka ze sprzętem, żeby sprawdzili mieszkanie. Czy Rosjanie mi tam czegoś nie zainstalowali, jakiejś niespodzianki. A później pojadą z tym listem do znajomych z ABW i zbadają odciski palców i ślinę. Zobaczymy. Może coś wyjdzie w bazie danych. Konrad zakończył relację. No wiesz, wątpię, by coś znaleźli. Ruscy nie są tacy głupi. Ale sprawdzić trzeba, skomentowała sceptycznie Sara. No dobrze, a teraz siadaj, rozluźnij się i słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzać dwa razy. Jej dobry nastrój wskazywał, że efekty podróży do Mińska są więcej niż zadowalające. A później ci opowiem o zabawnym zdarzeniu, jakie nam się przytrafiło. Tylko przypomnij mi, dobrze? Tak, ten Travis jest niesamowity, niezwykły. No, twoja szkoła, czyż nie? Wtrącił z uznaniem. Kiedyś może mogłam tak pomyśleć, ale nie dzisiaj. Wykształcił u siebie cechy, których nie miał, albo których... No, a może nie znałam go na tyle dobrze? No wiesz, to normalne w sytuacji, w jakiej się znajduje. Tak działa mechanizm obronny, kiedy człowiek musi się ukrywać, kamuflować. Wyostrzają się zmysły, podnosi się próg odporności. Wiesz, w walce z trudnościami człowiek poznaje sam się. Nie nuć, Konrad, ja to wszystko wiem. To nie to, jakby to powiedzieć. Jest taki inny, z jednej strony zorganizowany, inteligentny, jest pewny siebie. Powiedziałabym nawet, że czytelny i przewidywalny, ale... Ale wiesz, z drugiej strony trochę się go boję. A może nie do końca właśnie tak, ale... No nie potrafię tego odczucia określić teraz inaczej. Jakoś... Czy coś się stało w Mińsku? Zareagował podejrzliwie Konrad. Co? Nie. Nie, nic. Absolutnie nic. Wprost przeciwnie. Posłuchaj, plan działań zaproponowany przez Travisa jest już w toku. Ja mówiłam tylko o moich odczuciach. To zresztą nie ma wpływu na sprawę. A może jestem przewrażliwiona? Taka kobieca intuicja. Uśmiechnęła się z lekkim zawstydzeniem, że nie potrafiła konkretniej uzasadnić źródła własnych wrażeń i odwołała się do swojej płci. Ale dajmy temu na razie spokój. Ja jeszcze się nad tym zastanowię. No dobrze, dobrze. W porządku. Wrócimy do tego. Zresztą Travis już niedługo zjawi się w Polsce, wtedy sobie z nim porozmawiamy. Prawda? To rzecz jasna, będzie się musiał przyzwyczaić do nowej rzeczywistości, do swojej nowej roli w życiu, tej prawdziwej, a po tylu latach to może nie być łatwe. Niektóre cechy charakteru nielegała utrwalają się bardzo mocno, czasami pozostają do końca, bo łatwiej z nimi żyć, przynajmniej oni tak sądzą, ale to nie jest prawda. No nie potrafią zaadaptować się w nowym środowisku, znaleźć przyjaźni, założyć rodziny, trzeba będzie pomóc Travisowi wyjść z tego. No i znaleźć psychologa, Konrad. To też, ale najważniejsza rola przypadnie nam, bo to my będziemy teraz jego rodziną. My. No cóż, mam nadzieję, że te lata w Mińsku nie zdewastowały za bardzo jego psychiki. Wiesz, ja nie wiem, nie jestem specjalistką, ale nie zauważyłam u niego żadnych psychicznych deformacji. Niewątpliwie ma jakieś takie stany euforyczno-depresyjne, ale potrafi się opanować i realnie ocenia fakty. Także... To nie jest żadna nerwica natręctw, czy coś takiego. No i dobrze? No i dobrze, i to jest mniej więcej normalne. Ważne, żeby chciał z nami współpracować i pozwolił sobie pomóc, jeżeli w ogóle taka będzie potrzeba. Konrad wyraźnie miał już ochotę zamknąć ten wątek i przejść do ustaleń, które Sara poczyniła w Mińsku. Nie spodobał jej się sposób, w jaki zmienił temat. Uznała go za zbyt lekceważący. Rozmowa na temat Travisa pobudziła ją, bo czuła się za niego odpowiedzialna. Przez chwilę znów pomyślała, że może jest przewrażliwiona i nie dociera do niej racjonalny język Konrada. Jednak jego ponaglające spojrzenie spowodowało, że obiecała sobie zastanowić się nad tym później. To, co zaplanował i zaproponował Travis przy pomocy kapitana Kruppy z mińskiego KGB, to jest prawdziwy boski motek. To jest najwyższa sztuka i finezja w swojej cudownej szpiegowskiej prostocie. Zaczęła Sara, wyraźnie przekonana do tego, co mówi.
I jeszcze na moment powrót do wiadomości. Tragedia w Krakowie. W piwnicy znaleziono ciało matki i noworodka. Na ciele dziecka stwierdzono rany kłute. Ciało matki dwutygodniowego noworodka znaleziono dzisiaj w piwnicy w jednym z bloków przy ulicy Krawoderskich Zuchów w Krakowie. Wcześniej ich zaginięcie zgłosiła najbliższa rodzina, poinformowała dzisiaj małopolska policja. Zaginięcie 35-letniej kobiety i jej dwutygodniowego synka. Zaginięcie 35-letniej kobiety i jej dwutygodniowego synka zgłosił dzisiaj policji mąż kobiety. W trakcie przeszukiwania pomieszczeń w bloku, w których mieszkała rodzina, w piwnicy natrafiono na zwłoki matki i dziecka. Na miejscu obecnie jest prokurator, a funkcjonariusze dokonują oględzin i zabezpieczają ślady. Przyczyny śmierci wyjaśnić ma sekcja zwłok. Jak podały lokalne media, na ciele dziecka stwierdzono rany kłute. Japonia wzmocniła patrole i apeluje do miejscowych władz i mieszkańców o ostrożność w związku z odnalezieniem w ostatnim czasie u północnych wybrzeży kraju łodzi pochodzącej zapewne z Korei Północnej. Na jednej z nich znaleziono zwłoki 8 osób, podała agencja Associated Press. Straż przybrzeżna i policja muszą współpracować, by zintensyfikować patrole na morzu, oświadczył dzisiaj szef gabinetu japońskiego premiera. Dodał, że miejscowe władze, rybacy i mieszkańcy powinni informować o wszelkich budzących wątpliwości łodziach i osobach, które pojawiają się w okolicy. Na odnalezionej w ostatnich dniach łodzi znajdowało się 8 osób. Statek zauważono u wybrzeży w prefekturze Akita, którą od północnej Korei oddziela Morze Japońskie. Wszystkie zwłoki były już w stanie częściowego rozkładu. W ubiegłym tygodniu policja uratowała 8 osób, najprawdopodobniej pochodzących z Korei Północnej. Tydzień wcześniej Straż Przybrzeżna uratowała 3 osoby z wywróconej łodzi rybackiej w pobliżu północnego wybrzeża Japonii. Nie wiadomo, czy osoby, które dopływają północno-koreańskimi łodziami do japońskich wybrzeży, pragną ucieczki, czy nie są w stanie wrócić do kraju ze względu na stan techniczny nie nadających się do morskiej żeglugi statków, zauważa Associated Press. Świata płonący dach. Kończąc dzisiejszy program, jak zwykle życzę przyjemnego popołudnia i jutro na antenie program, który prowadzi Michael Blicharz o nazwie American Workers Radio i do którego wysłuchania serdecznie Państwa zachęcam. Ja spotkam się z Wami ponownie w czwartek o godzinie 11, jak zwykle w czwartek za kwadrans 12 na antenie Ojcowie Paulini z amerykańskiej Częstochowy. Program prowadziła Barbara Ilnicka.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.